Zazwyczaj, kiedy sięgamy po jakieś starożytne teksty religijne, no to podświadomie oczekujemy wzniosłych traktatów filozoficznych.
Mm-hmm. Czegoś oderwanego od codzienności.
Dokładnie. Czegoś, co czyta się w bezpiecznej ciszy, w zadumiu. Ale materiały, w które dzisiaj wchodzimy w ramach naszej dogłębnej analizy, uderzają w zupełnie, ale to zupełnie inny ton.
Brzmią raczej jak skrypt jakiegoś brutalnego filmu katastroficznego.
Właśnie. Opowiadają o oblężonym mieście, płonących budynkach, no i o ludziach uciekających w góry bez najpotrzebniejszych rzeczy. O zablokowanych bramach i takiej desperackiej walce o przetrwanie każdego kolejnego dnia. I dzisiaj spróbujemy to rozpakować, opierając się na badaniach nad 24 i 25 rozdziałem Ewangelii Mateusza, no w oparciu o wykłady doktora Craiga Kinnera.
Bo to jest także niezwykle łatwo wpaść w pułapkę traktowania tych słów wyłącznie jako mistycznych wizji.
Jasne, takich bardzo wieloznacznych.
Tak, a to, co analizujemy tutaj, to fascynujące, brutalne wręcz, zderzenie tych kosmicznych zapowiedzi z bardzo twardą, bezlitosną historią. Zrozumienie tych tekstów wymaga odłożenia na bak, no, naszych współczesnych, bezpiecznych wyobrażeń.
Okej, rozłóżmy to na czynniki pierwsze, bo te teksty funkcjonowały w bardzo specyficznym czasie i miejscu jako dosłowna instrukcja przetrwania, a ostatecznie, jak zobaczymy, jako radykalny manifest zarządzania własnym życiem w obliczu nieuniknionych kryzysów. Od razu przykuwa uwagę ten moment, w którym tekst rzuca bardzo konkretne hasło, że kiedy zobaczycie zbezczeszczenie świętego miejsca, to należy natychmiast uciekać.
Dla kogoś, kto wyciąga wnioski z popkultury, to brzmi jak sygnał przed nadejściem jakiegoś wielkiego potwora.
No tak. Godzilli z kosmosu.
Dokładnie. A źródła historyczne pokazują nam, że ten potwór miał bardzo ludzką twarz. Z danych wynika, że w 66 roku naszej ery to wcale nie obce wojska, ale żydowscy patrioci, tacy zbrojni rewolucjoniści, wkroczyli do świątyni w Jerozolimie.
I po prostu wymordowali tamtejszych kapłanów. Józef Flawiusz, historyk uczestniczący w tamtej wojnie, uważał to za ten moment graniczny, ostateczne zbezczeszczenie. Zaledwie 3,5 roku później Jerozolima i ta sama świątynia zostały obrócone w perzynę przez Rzymian.
I tu właśnie odnajdujemy instrukcję ewakuacji, która, no, biorąc pod uwagę starożytną taktykę wojskową, wydaje się z pozoru kompletnie absurdalna. Z punktu widzenia standardowej logiki tamtych czasów była wręcz samobójcza.
Bo naturalnym odruchem cywilów, jak nadciąga wojsko, jest ucieczka za ufortyfikowane mury najbliższego miasta, prawda?
Oczywiście. Założenie było takie, że wielka armia wroga, która ma problemy logistyczne, uzna długie oblężenie za nieopłacalne. No i po prostu ominie twierdzę. Tymczasem instrukcja brzmi: bezwzględnie uciekajcie w góry Judei, nie chowajcie się w mieście.
I odpowiedź dlaczego kryje się w samej rzymskiej maszynie wojennej.
Rzymianie, w przeciwieństwie do innych wojsk, nie odpuszczali takich celów. Stosowali taktykę absolutnego oblężenia głodowego. To była metoda, którą przecież Aleksander Wielki doprowadził do przerażającej perfekcji, chociażby w Tyrze. Wojsko siadało wokół miasta i czekało na powolną śmierć tysiące ludzi.
Czyli potężna Jerozolima stała się gigantycznym, zamkniętym kotłem dla własnych mieszkańców. I to tłumaczy ten absolutnie desperacki pośpiech w tekście. W źródle czytamy, że jeśli ktoś jest na dachu, ma pod żadnym pozorem nie schodzić do wnętrza domu.
Tu trzeba pamiętać, że dachy w pierwszym wieku na Bliskim Wschodzie były płaskie. To był jakby dodatkowy pokój dzienny, taras, prawda? Suszono tam owoce, spano.
Zgadza się, a klatki schodowe były często na zewnętrznej bryle budynku. Komunikat brzmi więc: brutalnie zbiegasz po schodach prosto na ulicę. Nie wchodzisz nawet do przedpokoju. Ale dla mnie jeszcze mocniej wybrzmiał ten zakaz powrotu po płaszcz.
Tak, to jest niezwykle uderzające.
Prawda?
Przecież płaszcz to był ówczesny system przetrwania. Księga Powtórzonego Prawa wręcz zakazywała zabierania go dłużnikom na noc, bo to była jedyna szansa na niezamarznięcie na pustyni.
To, co jest tutaj fascynujące, to mechanizm psychologiczny, który za tym stoi. Z ludzką naturą jest tak, że mamy olbrzymią skłonność do wypierania powagi zagrożenia. Wypieramy je, dopóki fizycznie nie zaczyna nas pochłaniać. To wezwanie do porzucenia dobytku jest echem narracji o Mojżeszu, tym z ostrzeżeniem przed plagą gradu w Egipcie.
Dokładnie tak. Ci, którzy pokonali niedowierzanie i zrezygnowali ze swojego dobytku, ocaleli. Reszta zginęła. To obnaża smutną prawdę, że w momencie apokaliptycznego chaosu zaufanie do zgromadzonych zasobów jest po prostu zgubne.
To strasznie przypomina to zjawisko ze współczesnych ewakuacji z płonących budynków. Zamiast ratować życie, ludzie łapią za laptopy i szukają dokumentów. W tych naszych materiałach była ta niesamowita relacja o kobiecie uciekającej przed frontem domowej wojny w Afryce.
Aha, niesamowita historia z jej sparaliżowanym ojcem.
No właśnie. Sąsiedzi uciekli, a one zostały z siostrami, bo nie mogły go unieść. I dosłownie w ostatniej, absolutnie krytycznej sekundzie ktoś znikąd podjechał taczką, załadowały staruszka wbiegły do lasu, widząc płonącą ulicę. Udało jej się złapać paszport, ale to cud. Ludzie uciekali tak, jak stali. Dlaczego tekst aż tak naciska na pośpiech, ignorując absolutnie wszystko inne?
Przez bezwzględną logistykę tamtych czasów. Tekst bardzo pochyla się nad losem kobiet w ciąży i matek karmiących. Zawsze odbierało się to jako poetycki smutek, ale to surowa diagnoza medyczna. Marsz po bezdrożach w ciąży to ogromne ryzyko, a podczas oblężenia to właśnie niemowlęta umierały pierwsze.
Z raportów Flawiusza wynika, że z głodu dochodziło do aktów kanibalizmu wśród matek. Niewyobrażalne.
Tak. I stąd te ospre słowa, by modlić się, żeby ucieczka nie wypadła zimą, albo w szabat. Szabat to zamknięte bramy. A zima to lodowate ulewy. Flawiusz opisał grupę, która dotarła do wezbranego Jordanu. Bali się o dzieci w nocy, więc poczekali do świtu. Ta jedna noc kosztowała ich życie. Rzymska konnica dogoniła ich nad ranem.
I tu robi się naprawdę mrocznie, jako taka pułapka bez wyjścia. Bo to okno na ucieczkę było krótkie. Po wiośnie 68 roku zeloci, tacy skrajni fanatycy, przejęli mury Jerozolimy i zablokowali wyjście.
Kto nie z nami, ten przeciwko nam. Każda próba ucieczki to zdrada karana śmiercią. Sytuacja wymagała rozwiązań wręcz groteskowych. Pamiętasz ucieczką męstca Johanana ben Zakaja?
Tak, kazał uczniom wynieść się przez bramę na noszach pogrzebowych. Udawał zwłoki, żeby straże go przepuściły, bo trupy zanieczyszczałyby święte miasto. Uciekł, założył akademię i uratował wiedzę religijną.
Ale znalezienie się poza murami to nie był koniec problemów. Syryjskie wojska pomocnicze Rzymu, słysząc plotki o połykanym złocie, dosłownie rozcinały zbiegą wnętrzności.
Makabra. W źródle podano, że dowódca Tytus musiał sam interweniować, a na końcu nastąpiła ta ostateczna desakralizacja. Rzymianie postawili swoje sztandary z wizerunkiem cesarza na gruzach świątyni i składali mu ofiary.
Podobnie jak próbował to zrobić Pilat pod osłoną nocy, tylko teraz nie było komu protestować. Zniszczenie połączone z desakralizacją.
Ale wczesnym chrześcijanom udało się uciec do Pelli w Dekapolu.
Właśnie, bo mieli ostrzeżenie.
I potraktowali je z pełną powagą, krytyczne podejście, a nie masowa iluzja bezpieczeństwa, bezpośrednio uratowało im życie. A przechodząc do skali makro, ludzie od zawsze mają obsesję na punkcie doszukiwania się końca świata. Trzęsienie ziemi w Lizbonie na pewno koniec świata. Czarna śmierć w średniowieczu, no z pewnością apokalipsa. A tekst Mateusza nazywa to wszystko dość chłodno bóle porodowe.
Pojawiają się charyzmatyczni fałszywi prorocy, a przecież ten prawdziwy znak ma być bezdyskusyjnie widoczny. Powszechny, kosmiczny, potężny, jak zlot padlinożerców do padliny, motyw znany ze starożytnej literatury.
Oraz warunek zaniesienia dobrej nowiny do wszystkich narodów.
Ale muszę tu wtrącić mały pushback. Czy to nie jest tak, że absolutnie każde pokolenie egocentrycznie myśli, że to właśnie na ich czas przypada największe zło, więc to oni doczekają finału? Jeśli odniesiemy to do szerszej perspektywy, to historia faktycznie jest pełna takiego eschatologicznego narcyzmu. Jednak tekst wyznacza tu radykalną granicę. Oddziela trudy historii, nawet te najbardziej drastyczne bóle porodowe, od ostatecznego domknięcia epoki. Fałszywi liderzy kapitalizują strach, ale to przesłanie mówi: nie wierzcie im. Ostateczne zdarzenie będzie widoczne z każdego miejsca, bez niedopowiedzeń.
Fascynujące jest to,
jak powierzchowne przyswajanie wiedzy przez wieki prowadziło ludzi do błędów. W źródłach pokazano, jak apostoł Paweł powielił Jezusa te same motywy. W listach do Tesaloniczan, jak nadejście złodzieja w nocy czy dźwięk trąby. A potem mieliśmy postmilenializma Jonathana Edwardsa z wizją optymistyczną, a w 1830 roku Jan Nelson Darby wprowadził dyspensacjonalizmu i koncepcję pochwycenia.
O, to bardzo ważny punkt. I to pokazuje konsekwencje bezkrytycznego ulegania zewnętrznym autorytetom. Przykład zachodnich misjonarzy w Chinach jest tutaj wręcz druzgocący.
W czasie rewolucji Mao i Czerwonej Gwardii, prawda?
Tak. Misjonarze wpajali chrześcijanom, że unikną cierpienia i zostaną ewakuowani z powierzchni ziemi przed tak zwanym wielkim uciskiem. Kiedy obcokrajowcy musieli uciekać z przyczyn politycznych, lokalni wierzący zostali kompletnie sami w obliczu potężnych prześladowań. Kiedy po latach ludzie z Zachodu wrócili, usłyszeli od Chińczyków, że poczuli się przez nich porzuceni na pastwę losu, wierząc, że ich własne wady uniemożliwiły to obiecane pochwycenie.
Jaka tragiczna pomyłka. To pokazuje, jak bardzo niebezpieczne może być przyswajanie wiedzy teologicznej podanej na tacy, bez własnej weryfikacji ze źródłem.
I tu zachowujemy oczywiście absolutną neutralność wobec tych teologicznych debat, zgodnie z instrukcją badań. Nie bierzemy niczyjej strony. Ważny jest tu inny przekaz. Trzeba samodzielnie, wnikliwie badać teksty bazowe. Kanon to miara prawdy.
Świetny był w materiałach przykład króla Jozjasza.
Tak, odkrył on zapomnianą księgę prawa i przeraził się dysonansem między jej treścią a stanem państwa. I zamiast posłuchać o modnych doradców, zrobił wielką reformę na podstawie samego tekstu.
Więc skoro nie znamy dnia ani godziny, pojawia się pytanie, co mamy robić w międzyczasie. I tekst 25 rozdziału podsuwa nam trzy radykalne przypowieści. Zmienia się wręcz sceneria tła na jakiś starożytny dziedziniec pełen pochodni.
Pierwsza przypowieść mówi o liderach, o sługach. Jeden dba o ludzi pod nieobecność pana, drugi to despota, który się upija władzą. I tego despotę spotyka surowy los. Zostaje wręcz pocięty na kawałki.
Bardzo mocny obraz.
Co nas płynnie prowadzi do opowieści o 10 pannach. Trzeba zrozumieć, że starożytne wesele trwały do 7 dni. Te dziewczynta, nastoletnie druhny, pełniły kluczową rolę w procesji, niosąc pochodnie. To nie były malutkie gliniane lampki, tylko ciężkie, nasączane oliwą pochodnie.
5 z nich nie zabrało dodatkowej oliwy.
Gdy pan młody się opóźnia, ich światła gasną. A kiedy w końcu uciekają, by kupić oliwę, zastają zamknięte drzwi na dziedziniec i słyszą formułę repudiacji: nie znam was. Słowa użyte zresztą przez Piotra, gdy wypierał się Jezusa. Dla takiej nastolatki z wioski to był niewyobrażalny wstyd, hańba, która wręcz przekreślała szansę na małżeństwo, społeczna śmierć przez jedno zaniedbanie.
Więc co to wszystko oznacza? Bo to poczucie odpowiedzialności sprowadza nas prosto do historii o talentach. Dzisiaj talent to umiejętność, ale wtedy to była miara ogromnego kapitału, złota i srebra.
Pożyczanie kapitału na inwestycje to była ogromna rzadkość, dająca szansę na wielkie zwroty. Dwóch ryzykuje i zarabia. Trzeci, mając fortunę, owija ją w kawałek materiału i najzwyczajniej zakopuje w ziemi.
Brak sejfu, brak pójścia do ówczesnych bankierów, zero zabezpieczeń i zysku. Wiesz co, dla mnie złośliwość i postępowanie tego sługi przypomina złośliwego pracownika w korporacji. On patrzy szefowi w twarz i oddając mu te brudne monety mówi: wiem, że jesteś podły. Wykonuje taki quiet quitting sabotaż. I to w najbardziej obraźliwy sposób.
I pan też to tak odczytuje. Przypowieść ukazuje bierność nie jako ostrożność, ale jako aktywną, przemyślaną obrazę darczyńcy. Tu nie chodzi tylko o finanse. Tu chodzi o całokształt zarządzania zasobami, potencjałem i całym życiem. Zakopywanie potencjału to po prostu sabotaż całego tego mechanizmu.
I to nas prowadzi do wielkiego finału. Sąd przed królem dzielącym narody na owce i kozły. Owce idą na prawą, czyli tę wyższą, uprzywilejowaną stronę, a kozły na lewą. Zwykle interpretuje się to tak uniwersalnie. Matka Teresa czy wspomniany profesor Ronald Sider traktowali określenie braci najmniejszych po prostu jako najuboższych na świecie.
Jednak egzegeza w ramach Ewangelii Mateusza, choćby czytając uważnie 10 rozdział, ukazuje coś znacznie węższego. Sformułowanie o najmniejszych siostrach i braciach nie odnosi się do biedy jako takiej, ale specyficznie do wędrownych zwiastunów Ewangelii. Tych pierwszych misjonarzy, wysyłanych bez żadnego wsparcia i zdanych na łaskę obcych na nieznanych terenach.
O, czekaj, i tu muszę wejść w słowo, bo to brzmi kontrowersyjnie. Czy ta interpretacja nie odbiera temu tekstowi jego pięknego, humanitarnego wydźwięku na rzecz czegoś bardzo hermetycznego? Czyli wyznacznikiem bagle staje się tylko to, jak ktoś ugościł konkretnego głosiciela z danej grupy.
To rodzi ważne pytanie, to prawda. Precyzyjne odczytanie tego aktu sądu nie anuluje nakazu miłosierdzia z reszty Biblii. Księga Przysłów przecież nadal uczy o tym, że wspomaganie każdego biednego to pożyczanie samemu Bogu.
Racja.
Moralny obowiązek nadal istnieje. Jednakże tutaj, przed sądem narodów, standardem ostatecznego osądu staje się stosunek do samej wiadomości o królestwie i jej posłańców. To wyraz tego, czy dany naród albo jednostka przyjęła prawdę. Zgodnie z antyczną zasadą dyplomacji, przygarnięcie zmęczonego posłańca, danie mu kubka wody czy odwiedzenie go w więzieniu pełnym więźniów politycznych to przyjęcie samego króla, którego reprezentują.
Zbliżamy się do końca tej naszej niesamowitej eksploracji. To podsumowanie musi jakoś wybrzmieć. Te teksty na początku brzmiały jak fatalistyczne, surowe proroctwa albo wręcz opisy historycznych wojen, a ostatecznie okazują się po prostu genialnym, mistrzowskim wezwaniem do aktywnego, czujnego życia tutaj i teraz. Historia Spelli przypomina, że czujność fizycznie ratuje.
A z drugiej strony ignorancja i złośliwe marnowanie potencjału, czyli zakopywanie zasobów, lenistwo albo dogmatyczna arogancja absolutnie zawsze prowadzą do destrukcji. Bierność to po prostu czynne uciekanie od odpowiedzialności.
Zastanawiam się na sam koniec, czy jeśli to, co powszechnie uznajemy za nasze bardzo osobiste zasoby i talenty, czas, majątek, edukację, potraktowalibyśmy tylko i wyłącznie jako wypożyczony nam depozyt, za który odpowiemy przed historią, to czy nadal trzymalibyśmy je zakopane głęboko w ziemi z samego strachu przed ryzykiem? Może największym błędem jest właśnie niepodjęcie żadnego ryzyka i udawanie, że nas to nie dotyczy? Z tą prowokacyjną refleksją zostawiamy Was po dzisiejszej głębokiej analizie. Do usłyszenia.